Zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Będziemy rozważać znaczenie i też tłumaczenie Pisma Świętego na najbliższą niedzielę, 23. niedzielę zwykłą w ciągu roku, roku liturgicznego C. I jak zawsze na samym początku prośba o modlitwę, o światło Ducha Świętego dla nas. Przybądź Duchu Święty, Duchu Światłości, Miłości, oświecaj nasze serca. Prosimy, rozpalaj nasze umysły. Bądź z nami, Duchu Święty.
Dajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Umiłował mnie Jezus. Tylko Jezus Panem jest. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi.
I oto dla przypomnienia pierwsze czytanie czytamy z Księgi Mądrości. To jest 9 rozdział, 13 do 18 wersu. Potem także mamy drugie czytanie, to jest z listu świętego Pawła Apostoła do Filemona, 9 do 10 i 12 do 17. I przechodzimy do Ewangelii, jest to Ewangelia według świętego Łukasza, 14 rozdział, 25, 33 wers. Zapraszamy teraz już do medytacji nad Słowem Bożym, szukając Słowa Bożego, pierwsze czytanie z Księgi Mądrości. Któż z ludzi rozezna zamysł Boży, albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką, a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał mądrości, nie zesłał z wysoka świętego Ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie miłe, i zostali ocaleni przez mądrość. Księga Mądrości, nie od dzisiaj nam znana, nie od dzisiaj czytana, jest tą szczególną księgą, której właśnie rozpoznajemy tutaj ślady modlitwy, jaką kieruje Salomon do Pana Boga, zanosząc w niej właśnie prośbę o mądrość, o to, co kiedyś prosił właśnie Boga, dar mądrości, dar rozeznania. Jest to tekst wyjątkowy. Dlaczego? Bo pośród wszystkich innych podobnych w Piśmie Świętym, zarówno ze względu na swoją treść, jak i styl. Niemniej, jak czytamy tak dosyć pobieżnie, szybko, to może to sprawiać wrażenie pewnej modlitwy bardzo prostej, nawet takiej ubogiej. Tymczasem, kiedy tak weźmiemy zdanie po zdaniu, słowo po słowie, to widzimy, że właśnie tutaj mamy przepiękną modlitwę, która skupia się na tej takiej delikatnej wiązce, delikatnemu strumieniu światła Bożego Miłosierdzia, które wówczas na nas spływa. Popatrzmy na ostatnie pouczenie Księgi Mądrości. To jest właśnie to wskazanie na modlitwę. Mądrość, która towarzyszyła Bogu od poranka stworzenia świata, również towarzyszy człowiekowi, aby władał światem świętości i sprawiedliwości. Człowiek może, ba nawet musi władać światem w swojej właśnie wielkiej sprawiedliwości i świętości. Życie człowieka istotnie jest jasną, jest przejrzystą relacją z mądrością. Z tej relacji bowiem czerpiemy światło konieczne do władania światem. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Mamy to zadanie otrzymane od Pana Boga, zarazem gdzieś pokorny głos taki się odzywa w człowieku, przynajmniej w człowieku normalnie ukształtowany. No dobrze, Panie, ale dodaj mi sił, dodaj mi mądrości, dodaj mi niejako też i sposobów, żebym umiał władać i czynić sobie poddanym ten świat. To tak samo jak każde nasze poważne zadanie, każda nasza droga życiowa, powołanie kapłańskie, powołanie do życia zakonnego, do życia małżeńskiego. Mówimy tak: Panie, daj nam pierw światło, wskaż nam drogę, wskaż nam, daj nam tą konkretną sytuację, konkretną właśnie moją małżonkę czy męża, obdarz, daj mi łaskę powołania, a potem z drugiej strony zaraz prosimy, no tak, dobrze, otrzymałem, dziękuję, ale daj mi też siły, żebym umiał zrealizować to powołanie, czy to kapłańskie, czy to małżeńskie, żebym tylko nie pozostał w tej połowie, prawda, otrzymania daru. A teraz co dalej? Jak go wypełnić? Jak to naczynie, które przepiękne, powiedzmy, w swojej prostocie otrzymałem, jak je wypełnić dobrymi owocami, dobrymi czynami? Jak je uczynić sensownym? Nie daj Boże, żeby ono mi popękało, prawda? A więc ten dar w dniu sakramentu małżeństwa, w dniu sakramentu kapłaństwa otrzymany potem tylko dzięki Twojej łasce, Boże, Panie Boże, może być realizowany, wypełniony. Jeżeli nie, będzie pustym meblem, pustym jakimś, prawda, zakurzonym przedmiotem, nie wiem, nawet jakimś muzealnym obiektem. Coś, co tylko jest pamiątką suchą, zimną, a nie jest tutaj znakiem życia i wypełnienia. Taka też modlitwa płynie z Księgi Mądrości. O to, by to światło wypełniło życie człowieka. O to właśnie prosi Salomon. Dodać też trzeba, że ta relacja jest pełna tajemnic, bo również opiera się w przypadku Salomona na doświadczeniu własnej słabości i grzechu. Tak jak jego ojciec Dawid, uczyniwszy grzech, bolał nad nim, ale i konsekwencją tego było, że to nie on wybudował wspaniałą świątynię Panu. Uczynił to jego syn, który również i tutaj ma to doświadczenie i tej ludzkiej słabości. Żadna, pamiętajmy, nawet wielka doskonałość nie może się równać z dziełem, przez które Bóg powołał człowieka. Choćby zresztą, czytamy, był ktoś doskonały między ludźmi, jeśli mu braknie mądrości od Ciebie, za nic będzie poczytany. Krótko mówiąc, tylko dar mądrości pozwala nam kontemplować blask i piękno stworzenia. Cokolwiek człowiek by stworzył, wybudował, namalował, żył nawet, prawda, aktywnie 90 czy nawet 100 lat, bo są takie przypadki, to będzie niczym z tym, co Pan Bóg uczynił i czyni. I sobie trzeba o tym bardzo mocno uświadamiać to i pamiętać. Boże przodków i Panie miłosierdzia. Jest to właśnie też i modlitwa skierowana do Stwórcy, który zawsze był obecny i który w dalszym ciągu jest Panem całego narodu. To tłumaczy też, dlaczego pojawiają się słowa odwołujące się do miłości i dobroci, jakie Bóg zawsze okazywał Izraelowi. Modlitwa tym samym potwierdza, że fundamentalnym czy fundamentem wszystkich słów adresowanych do Pana Wszechrzeczy jest żywe doświadczenie Jego miłosierdzia. Po tym doświadczeniu dopiero człowiek może zaczynać mówić, prawda, jaki ma program, jakie ma prośby, jakie ma plany względem Pana Boga. Wiemy, że ta modlitwa tutaj w Księdze Mądrości opisana stała się skuteczna, jest skuteczna. Odpowiedź Pana Boga też jest pewna. Stało się nią zstąpienie słowa w łono Maryi. Mądrość wcieliła się w osobę Jezusa. Przyjęła ludzkie oblicze. Weszła w historię, naszą historię, ucząc nas wyrzekać się wszystkiego. I tym sposobem możemy w pełni otworzyć się na Boga. Ową mądrością słodką i jasną, ofiarowaną nam z góry, jest oczywiście Jezus Chrystus. Zaraz jeszcze o tym chcemy pamiętać, to chcemy podkreślić. Jego Ewangelia ukazuje nam bowiem wielką marność świata, a jednocześnie niedostępną transcendencję jedynej prawdziwej rzeczywistości, czyli tylko właśnie Pana Boga. To tyle co do pierwszego czytania. Za chwilę przed nami drugie czytanie i potem Ewangelia. Drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filemona. Najdroższy, ja stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę Cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego Ci odsyłam, Ty zaś Jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, ale zamiast Ciebie oddawał mi usługi w kajdanach, które znoszę dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie czynić niczego bez Twojej zgody, aby dobry Twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od Ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze. Już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie. Ileż więcej dla Ciebie, zarówno w doczesności, jak i w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie. Święty Paweł pragnie w tym liście pouczyć każdego z nas, każdego z uczniów Chrystusa, a także przede wszystkim swojego brata Filemona o wyrzekaniu się, ale wyrzekaniu się mądrym. Czyni to z wielką dyskrecją, jak zauważamy, z prawdziwym, godnym podziwu taktem, ale w tym, co mówi, odkrywamy głęboką i zarazem delikatną mądrość chrześcijańską. Bowiem popatrzmy, mógłbyś śmiało, jako święty Paweł, święty znany, święty, o którym wiele w tym i w tamtych czasach też mówiono, rozkazać Filemonowi, aby nie karał swojego niewolnika Onezyma, który, no, jak wiemy, dopuścił się kradzieży, a następnie uciekł jako konsekwencja też i wstydu i tego czynu od swego pana. Lecz znając jego wspaniałomyślność, woli przedłożyć mu motywy bardziej przekonujące, bo mające swe źródło nigdzie indziej właśnie jak w miłości. Paweł mówi, stary, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, mógłby również dobrze zatrzymać Onezyma u siebie. Co prawda, może nie tyle w roli niewolnika, ile po to, by oddawał usługi dla Ewangelii lub też, aby stał się niewolnikiem i sługą Chrystusa. Niemniej, to odesłanie do Filemona jest bardzo ważne, bowiem on ma podjąć decyzję o dalszych losach Onezyma, czy ma pozostać z nim, czy też ma prawo powrócić niegdzie indziej właśnie jak do Pawła. W ten właśnie sposób apostoł nie tylko czyni Onezyma wolnym człowiekiem, ale właśnie prosi Filemona o coś bardzo trudnego, wymagającego dużej ofiary. Zachęca bowiem Filemona do tego, aby przyjął zbiega już nie jako niewolnika, ale jako brata umiłowanego. A więc popatrzmy tutaj, mianownikiem wspólnym jest miłość. Przez miłość Pawła Onezym stał się bowiem dla Filemona równym człowiekiem, mimo jego niewolnictwa, mimo jego czynu złego, za który potem żałował. Dzięki miłości staje się prawdziwie wolnym, nadto będącym w posiadaniu skarbu, który nigdy nie przeminie. A więc chodzi tu zatem o odzyskanie Onezyma, już nie dla jakiegoś doczesnego zysku, prawda, na jakiś czas, bo on mi przyniesie korzyść, bo on z niego coś tam będę miał. Nie. Odzyskanie go na zawsze, pozyskanie go dla wieczności. To jest właśnie to, co wszystko jest warte, nawet i w ziemskim wymiarze rzeczy, które dają nam poczucie ładu, bezpieczeństwa, stabilizacji, bo wiemy, że złoto, konto, prawda, dobro materialne, nie wiem, jakieś bogactwa, malarstwo i tak dalej, to mi zapewnia, mówimy, przyszłość, to jest lokata na przyszłość dla mnie, dla mojej rodziny, dla dzieci, ale pomyślmy, co znaczy na to wszystko wieczność w niebie. Wieczne życie to jest coś, co niektórzy w ogóle sobie nie wyobrażają, nie chcą o tym myśleć, bo się boją, nie chcą o tym myśleć, bo są daleko właśnie od Bożych spraw. Natomiast ludzie prości, ludzie niejednokrotnie ubodzy, ludzie niejednokrotnie bardzo tacy prosto myślący, oddani Panu Bogu, nie boją się wieczności, nie boją się śmierci, nie boją się w tym sensie Pana Boga, że lękają się Jego surowości, bo wiedzą, że są w ramionach, idą do Ojca, że On jest z nimi jako właśnie Ojciec. I podobnie święty Paweł chciał, żeby właśnie Filemon, ale potem także i Onezym tego doświadczył. A więc nie to, że mam cię, przyłapałem cię, teraz cię, prawda, ukażę, teraz zrobię z tobą porządek, tylko prosi, wskazuje ten porządek właśnie miłości, żeby istniał, żeby nim kierowali się jego uczniowie i on sam też na to wskazuje właśnie święty Paweł. I przechodzimy do Ewangelii świętego Łukasza, 14 rozdział, 25 wers do 33. Wielkie tłumy szły za Jezusem, szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie najpierw i nie rozważy, czy w 10 000 ludzi może stawić czoło temu, który z 20 000 nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jeszcze jest daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. I rozważamy ten fragment Ewangelii, może też tutaj tłumaczenie z Biblii Poznańskiej, bo żebyśmy urwali potem też i te tłumaczenia tego rozumienia, mieć w nienawiści, tak to też jest tłumaczone. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a swego ojca i matkę, i żonę, i dzieci, i braci, i siostry, a nawet siebie samego kocha bardziej niż mnie, nie może być moim uczniem. Dalej i tak samo słowa jasne, kto nie dźwiga swego krzyża i nie idzie za mną, nie może być moim uczniem. A więc tutaj już rozumiemy to znaczenie i powyższy fragment, widzimy, zawiera dwie przypowieści. Także postawia nas z jednej strony z punktu widzenia mądrości chrześcijańskiej i daje nam tutaj trzy bardzo ważne maksymy na przyszłość. Po pierwsze, prawdziwa mądrość, jaka wyłania się z Ewangelii, wskazuje, że trzeba porzucić wszystko, pozostawić każdą rzecz, wyrzec się wszystkiego, by osiągnąć prawdziwą wolność i móc naśladować Jezusa, a tym samym zostać zanurzonym w oceanie miłości. Darem mądrości jest właśnie naśladowanie Jezusa, nie kogokolwiek, tylko Jezusa. Przywołane przypowieści uczą bowiem, że prawdziwą mądrość chrześcijańską jest iść do Jezusa, ale po drodze są warunki. Potrzeba wyrzekć się wszystkiego, jak podpowiada święty Łukasz, co się posiada. Czytamy więc: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. To są konieczne warunki, by w pełni naśladować Chrystusa. A więc Pan Jezus mówi tak: no jeżeli chcesz przeżyć tutaj totalną przemianę, przeżyć totalne, prawda, nawrócenie, zrozumienie rzeczywistości, przeżyć coś, co będzie dla ciebie tutaj napędem na całe życie, musisz również spełnić te niesamowicie trudne warunki, prawda? Mówimy te takie właśnie wybrane, określone właśnie zasady. Zasada, więc opuścić to, co należy, wszystko, wyrzec się wszystkiego. Nie można jednym okiem patrzeć do przodu, prawda, a drugim do tyłu. Nawet tak mamy przecież i nawet ułożone te oczy, że patrzą do przodu. Nie można oglądać się za siebie, powiadał Jezus ciągle, ale jeżeli się wybieramy na drogę z Nim, na podróż z Nim, to trzeba tutaj spełnić właśnie to, co On mówi. Te przypowieści pokazują jeszcze również i to, by naśladować Jezusa z wielką roztropnością, jaką kierują się ludzie w tym świecie, do którego mówimy chrześcijaństwo jest opozycyjne, prawda? Jest powiedzeniem, a my żyjemy inaczej niż ty świecie. Na tym polegało zawsze ten smak, ta istota, to sedno życia chrześcijańskiego. Tak samo jak i król, roztropny, mądry władca, który przygotowując armię, liczy swoje siły. Liczy, czy może stawić czoło nieprzyjacielowi. Co ciekawe, Jezus z tych dwóch przykładów wyciąga następujący wniosek. Przykład króla i przykład budowniczego, który również musi przeliczyć możliwości budowli. Nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Naśladowanie Jezusa jest zatem bardzo trudne. Przed podjęciem takiej właśnie decyzji, tak jak to jest, jak i budowa świątyni, i budowa domu, i obrona, prawda, kraju, trzeba wielkiego, wielkiego namysłu, przemyślenia, obliczenia. Nie ma tutaj jakiejś takiej, prawda, no lekceważenia, a jakoś to będzie, nie. Musi to wszystko być bardzo precyzyjnie przemyślanie. I naśladowanie Jezusa jest dlatego bardzo trudne i człowiek musi zrozumieć, że jedynie moc, siła w tym procesie budowy, także w tym procesie wytworzyć ochronę, obronę, musi się opierać na wielkim Bożym zaufaniu. Na tym takim właśnie kontekście, tym, że to Pan Bóg wie lepiej. Jego mądrość mną kieruje, a nie moje zachcianki, nie moje nawet plany, pragnienia. Oczywiście one są też ważne, ale pierwszy muszę pomyśleć, co posiadam, co mi dał Pan Bóg, o co Go jeszcze chcę poprosić i potem zaczynać wszystko. Ale tutaj jest to też bardzo tutaj roztropne. Popatrzmy, porzucić wszystko nie oznacza ucieczki na pustynię, tam gdzie nie ma niczego, tam gdzie jest pustka, tam gdzie trzeba po prostu żyć, można powiedzieć, no, pod gołym niebem i nie mając nic, a więc zliczyć tylko na to, co zrobi dla mnie Pan Bóg. Nie, ale tu chodzi o to, żeby te moje ręce nie były związane, żeby te moje palce nie były zajęte ściskaniem właśnie mieszka, czosu, torby, czegoś ważnego. A więc to wszystko chcę ofiarować Panu Bogu, a potem iść za Nim. To znaczy zaufać Jemu. To jest właśnie zaufanie Panu Bogu. To nie to, że wyrzucasz wszystko, co masz za burtę, bo to jest ci niepotrzebne. Nie, to jest pierw właśnie zaufanie, a potem i to, co mi tutaj Pan Bóg przewidział, to, co akurat będzie mi potrzebne do życia, tego też, to też mam prawo posiadać. Żeby tylko to nie zasłoniło mi właśnie tego, co najważniejsze. Więc o tym chciejmy pamiętać. Teraz też jeszcze mały komentarz do Ewangelii z Ojców Kościoła, bardzo też trafne tutaj ich słowa. Posłuchajmy kilku zdań już Klemensa Aleksandryjskiego, zmarłego w 212 roku, pisarz grecki, wielki nauczyciel Aleksandrii i nie tylko. Jezus powiedział: zaprawdę powiadam wam, że kto by opuścił dom i rodziców i braci i majętność dla mnie i dla Ewangelii, stokroć więcej otrzyma. A niech was nie przeraża, pisze, ani to, ani inne polecenia, jeszcze w surowszych słowach, gdzie indziej wypowiedziane. Kto nie ma w nienawiści ojca, matki i dzieci, a nadto i życia swego, bo nie może być moim uczniem. Ale przecież Bóg nie naucza nienawiści, nie nakazuje uwolnić się od przywiązania do najdroższych. Ów Bóg pokoju, który nawet nieprzyjaciół poleca miłować. A jeśli należy miłować nieprzyjaciół, to odpowiednio postępując coraz wyżej, także i najbliższych. Jeżeli to odpowiednio postępuje coraz wyżej, natomiast należy nienawidzieć krewnych, to tym bardziej schodząc coraz niżej powinni, jak wskazuje rozumowanie, mierzyć nas nieprzyjaciele. W ten sposób można, by jak się zdaje, udowodnić, że nauki te zbijają się wzajemnie. Jednak nie tylko się nie zbijają, pisze w 200 roku święty Klemens, ale nawet wcale im to nie zagraża. W tej samej bowiem myśli, usposobieniu, zmierzając do tego samego celu, może nienawidzić ojca i miłować nieprzyjaciela ten, kto ani nie mści się na nieprzyjacielu, ani nie szanuje ojca więcej niż Chrystusa. W tamtym wezwaniu poleca Jezus wykarczować nienawiść, w tym zaś nadmierną nieśmiałość wobec otoczenia, o ile przeszkadzałaby ona w zbawieniu. Tak tutaj to tłumaczy nam święty Klemens. Czy wreszcie tutaj jeszcze zdanie świętego Grzegorza Wielkiego. Król przeciw równemu królowi wyrusza na wojnę. Skoro się jednak zastanowi, czy da radę pokonać go, wysyła posłów i prosi o zawarcie pokoju. Iluż potrzeba łez, abyśmy mogli spodziewać się przebaczenia na owej straszliwej rozprawie. Kiedy staniemy na sądzie przed naszym królem, nie jako mu równi, lecz niżsi z powodu swego stanu, swojej ułomności i swojej sprawy. I tutaj mamy dalej również te pytania bardzo mocno, też aktualne, o tym właśnie czuwaniu, o tym zostawieniu wszystkiego. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne, pyta się młodzieniec. Wiemy o tej odpowiedzi, skoro usłyszał nakaz opuszczenia wszystkiego, odszedł smutny. Należy się zastanowić nad tym, co powiedziano, aby wszyscy patrzący nie poczęli się z niego śmiać, gdyż według świętego Pawła staliśmy się widowiskiem dla świata, dla aniołów i ludzi, i we wszystkim, co czynimy, musimy mieć na uwadze ukrytych naszych przeciwników, którzy przy tej każdej naszej czynności nacierają na nas i cieszą się naszymi winami. Prorok widzi ich i mówi: Boże mój, w Tobie ufam, niech nie będę zawstydzony i niech się ze mnie nie śmieją nieprzyjaciele moi. Tak tutaj tłumaczy tę Ewangelię święty Grzegorz Wielki, zmarły w 604 roku, pisarz łaciński tym sposobem. A więc tyle, dziękujemy tutaj za te słowa, które dzisiaj słyszymy, a są przeznaczone na najbliższą niedzielę. I również tutaj do lektury duchowej należą słowa kardynała Carlo Martiniego. Niektórzy z was już tam byli, inni będą tam z pewnością wcześniej czy później. Chodzi o miejsce święte, Jerozolima, kaplica Kalwarii. Można się tu zatrzymać na modlitwę. Pod ołtarzem znajduje się otwór, który ma przypominać miejsce, gdzie było wbite drzewo krzyża Jezusa. Z przodu wielki obraz bizantyjski, Jezus na krzyżu, Matka Boża, Ewangelista Jan, Maria Magdalena. Spędziłem w tej kaplicy wiele godzin mojego życia i nie męczyła mnie nigdy długa, pełna skupienia modlitwa. Bez mówienia czegoś specjalnego. Byłem tam i czułem, że to miejsce jest centrum świata. Rozumiałem, że świat ukazywał się wprawdzie tylko wtedy, kiedy patrzyło się na niego z wysokości krzyża i spojrzeniem Chrystusa. Jeszcze dziś kontynuuję tę podstawową modlitwę, jaką jest kontemplacja krzyża, jego znaczenie jako klucze do historii. Nie ma osoby, tak jak nie ma zdarzenia, które nie miałoby swojego punktu odniesienia w pełnym skupieniu, słuchaniu głosu z krzyża. Proszę Cię więc, Jezu, o tę łaskę dla każdego z was, abyście mogli kontemplować coraz bardziej światło, które promieniuje z jego krzyża, odnosząc do niego każdą rzeczywistość naszego życia i każdą rzeczywistość historii. To rozważania księdza kardynała Carlo Marii Martiniego. Panie, Ty znasz mnie i przenikasz. szukając Słowa Bożego. Zapraszamy też teraz do rozmów, do rozważań, jakie nam tutaj przywołują na myśl słowa na najbliższą niedzielę, 23. niedzielę zwykłą. Słowa pierwszego, drugiego czytania, a także Ewangelii Świętej. Zapraszamy do tego. Telefony dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, do zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66.
Jezus przebywał wśród nas przez pewien okres, ale znając nasze słabości, nieśmiertelny uczynił znak swojej obecności w misterium ciała i krwi, abyśmy pamiętali o Nim aż do Jego powtórnego przyjścia. Jan jest chleb życia, który z nieba zstąpi. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. Błogosławieni jesteście zaproszeni na ucztę baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a dom mój będzie uzdrowiony.
Szukając Słowa Bożego, szukamy Słowa Bożego, szukamy Jego znaczenia, słuchamy też światła Ducha Świętego i mamy telefon. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz zawsze witamy
Pana. Ojcze Januszu, żeby nie zapomnieć, to od razu tam ta sprawa z tą nienawiścią, tam nie chodzi o nienawiść, to są takie terminy semickie, tak jak tam z tym obcinaniem i wyłupawaniem oczu. Tylko tam chodzi o to, o czym mówił na ostatnim kazaniu ojciec Jacek Sali. Tam chodzi o to, żeby nie było, żeby nie robić fałszywej zgody w rodzinach. Tak jak nie chodzi wcale o supermarkety, tylko chodzi o to, żeby nie deptać przykazania, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. To ciągle trzeba te rzeczy jakoś tam prostować. Natomiast tamta sprawa tej zachęty do tego Filomena jest szalenie interesująca. Ja nie wiem, ojciec, to jest taki rinjovinito, nie rimbambinito, to cię sobie przypomni. Gdzie to my tak śpiewamy? Nie z przymusu, lecz z ochoty. Ja nie pamiętam, to w jakiejś pieśni pobożnej polskiej to tam gdzieś się śpiewało w kościołach. To, i to tam dzisiaj wybrzmiało w tym właśnie, w tej zachęcie świętego Pawła. I tutaj myślę, że jest właśnie związek pomiędzy tym, a tym, co będzie w Ewangelii, mianowicie, że to cokolwiek robimy, to ma mieć taką właśnie podstawę, żeby było robione z entuzjazmem, a entuzjazm to jest ten wiatr Ducha Świętego, który dmie w nasze plecy i wtedy to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Jest oparte jakoś na fundamencie samego Pana Boga, tak jak tamte były te cyfry podawane, zawsze jest taka sugestywna to opowiadanie, że ten król, który wyrusza, mi się ciągle przypomina ta sytuacja tych 10-20 tysięcy wojsk, jak nasz Jan III Sobieski. No on budował na Panu Bogu, do trzech mszy świętych służył, zanim tam pokonał tych muzułmanów na tym Kalembergu. No a nasza pani Merkel chyba nie za bardzo buduje na Panu Bogu, bo tak się rozpędziła, że teraz nie wiadomo, co z tą dramatyczną sytuacją robić. Więc właśnie ta baza to solidne oparcie się o Pana Boga. I to, żeby z nim jakoś współgrać, chyba tutaj właśnie z tych lektur, znaczy jakoś tak to tutaj wybrzmiewa i to trzeba się byłoby tego jednak tutaj pilnować, bo to jest tak, jak tam jest w tym psalmie, niech Twoja łaska mi już towarzyszy od rana. To nie tak jak tam Soros otwiera rano ten swój monitor i patrzy, a tam miliard jemu wyskoczył, to on tak nie zaczyna od łaski Bożej rano, no ale to, że tam ten miliard tak zatworzył całą w Europie tyle państw, to wcale nie oznacza, że on będzie chociaż jedną minutę dłużej żył, aniżeli to jest jakoś przewidziane. Więc to trzeba, jest ta mowa o tej mądrości przez duże M i to trzeba z tej mądrości korzystać, bo jednak to właściwe używanie czasu, który nam został dany, jest tutaj przede wszystkim podstawą jakiegoś naszego postępowania i ostatecznego jakiegoś naszego takiego sukcesu.
To są sygnały. A co do tej pieśni, to jest o Maryjo przyjm w ofierze, tak?
A, widzę, to ojciec jeszcze ciągle piękny, młody, ja już troszeczkę w tej starości nie bardzo...
Znalazłem w internecie, co ci dzieci znoszą szczerze, serca swoje, myśli swoje.
Że mamy to robić nie z przymusu, ale z ochoty.
Wszystkie taki, smutki.
Jaką daje Duch Święty, Matka Najświętsza. Także w ten sposób. No nie, kapitalnie ta katecheza po tym bacino mediterrane, ojcu, to wszystko dobrze, tak jakoś tego czekaliśmy na to, tam już były głosy, pytali się, gdzie ten ojciec Janusz zginął.
Pan się to wszystko dobrze, odnaleźliśmy się i teraz czekamy na spotkanie jutro z Ojcem Świętym o 10:00, jak
dożyjemy. A, to jest ważne, z tą Matką Teresą.
Audiencja specjalna dla pomocników, tak, do tego, co zrozumiałem.
No tak, tam moi przyjaciele Janek i niewidomy Władek będą nas tam reprezentowali na placu świętego Piotra, no.
Tak.
A to wielka bosta. Dziękuję Panu Bogu za wszystko i za to, że możemy jeszcze tyle, ile możemy, ile mamy siły jeszcze tą poprowadzić to myślenie i być jakoś tacy koherentni z tym Słowem Bożym, który daje życie, które nas prowadzi do Eucharystii na najbliższą niedzielę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Cześć, zawsze dziękujemy, pozdrawiamy. Z Panem Bogiem. Thank you. Przypomnę, trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Rozważamy liturgię słowa na najbliższą 23. niedzielę zwykłą w ciągu roku, rok C. I są jeszcze oczywiście możliwe telefony. Bardzo prosimy, kwadrans po godzinie 19. Słuchamy. Ktoś był, ale się tutaj nam szybko zniechęcił, więc zapraszamy ponownie. Mamy telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamoszczak, proszę ojcze, szkoda, że nie czytałem tych tydzień, ale z tego, co tak usłyszałem, prawda, bo ojciec on dość dokładnie czytał, tutaj chodzi o tą właśnie, w pierwszym czytaniu, o tą mądrość tutaj chodzi. I Salomon, jak prosił Pana Boga o mądrość, to przede wszystkim mówił, któż by mógł sądzić swój lud tak liczny, tak wielu, a tych wielu to ma bardzo wielkie znaczenie, prawda? To jest ta pierwsza mądrość, która wychodzi. I tutaj może tutaj chodzić nawet o Jezusa Chrystusa, dlatego że jeżeli mamy iść za Jezusem Chrystusem, to my musimy wiedzieć, że musimy wyjść z tego, że Jezus Chrystus jest zrodzonym przez Boga Ojca i my mamy właśnie zostawić wszystko, by pójść za tym jedynym, gdyż Bóg do niego mówi: Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. I jeżeli jest zrodzony, to prawda, to on ma większą mądrość, dlatego że przy zwiastowaniu Maryi, prawda, najpierw była ta mądrość odwieczna, prawda, która jakby Maryję pouczyła, prawda, i potem ze względu na Chrystusa, prawda, że ten właśnie Chrystus ma budować to Królestwo Boże. I żeby iść za tą drugą mądrością, tą inną, tą właśnie sprawiedliwość Boga, to musimy niestety wszystkiego się wyrzec, nawet wszystkiego, co posiadamy. Bo sam Jezus Chrystus, będąc w postaci Bożej, prawda, przy tym się nie upierał, ale był posłuszny Ojcu. I tutaj właśnie chodzi o to Królestwo. Zostawmy wszystko, co posiadamy, nawet to, że Jezus Chrystus... My czasami mówimy, ja tak czasem mówię, prawda, że umęczony i zmartwychwstały, czyli tak jakby żywy. Ale jeszcze ja wspominam, bo prawda, ja to inaczej trochę rozumiem, umęczony przez śmierć i zmartwychwstały. I tutaj właśnie przez tą śmierć musimy przejść, śmierć z tego świata, ale w osobie Jezusa Chrystusa, abyśmy byli zjednoczeni w Bogu, dlatego że On jest kapłanem na wieki, na wzór Mefizodeka. On nie ma początku ani końca. I to tutaj o to chodzi. Że wszystko zostawić, to nawet to, co jest bardzo wartościowe, prawda, żeby być dobrego usposobienia. Tak mi się wydaje, to taka jest nauka, prawda, to nie jest łatwe, bo to jest bardzo trudne, bo to trzeba się wszystkiemu przeciwstawić i często samemu sobie, prawda, i otoczeniu, i nie wstydzić się tego, prawda, że my w Chrystusie widzimy odwiecznego Ojca, prawda, to naprawdę, i że możemy Go jakoś przyjąć i dojść do Niego, i to jest, to rodzi wstyd, prawda, na świecie, to ludzie mówią, no za kogo ty się uważasz, prawda. Kim ty jesteś, nie? Że aż tak mówisz, nie? Tak o Bogu, nie? Tak blisko.
Tak, dziękuję Panie Dariuszu, pozdrawiamy serdecznie. No trudno tutaj tak Panu przytakiwać i mówić, że prawda. Rzeczywiście ten kierunek myślenia jest właściwy. Słowo Boże, o którym Pan mówił, tutaj nas dzisiaj przede wszystkim kieruje pokazać to, co przez wieki człowiek starał się, zły człowiek oczywiście, grzeszny, niejako zaprzeczać, że to właśnie on jest tutaj panem historii, to on stwarza rzeczywistość, to on panuje nad wszystkim. Nie, nad wszystkim jest sam Pan Bóg w swojej dobroci, swoim miłosierdziu, do którego do końca my nie możemy zgłębić i pojąć, natomiast doświadczamy jego skutków. Natomiast trudno nam jest zrozumieć tak w pełni i powiedzieć, ja rozumiem teraz, na czym polega Boża mądrość, miłosierdzie, Boża sprawiedliwość. My tylko doświadczamy chwalebnych owoców tego wszystkiego, natomiast pojmowanie zostawmy na później. I to, co dzisiaj chcemy, żeby nam też zostało. Któż bowiem z ludzi, mówi Księga Mądrości, rozezna wolę Bożą, lub toż, któż pojmie to, czego Pan pragnie. Nieśmiałe są myśli śmiertelnych, Księga Mądrości, i przewidywania nasze zawodzą. Śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemskie mieszkanie obciąża lotny umysł. Z trudem odkrywamy rzeczy ziemi, a któż wyśledzi to, co jest w niebie? Któż zaprzeczy, że człowiek nie zdoła zbadać tego, co jest w niebie, lecz to niemożliwe staje się możliwe dzięki przeobfitej łasce Bożej, bo ten, który został porwany aż do trzeciego nieba, zgłębił być może to, co jest w trzech niebach, gdy usłyszał tajemnicze słowa, jakich człowiek nie może wypowiedzieć. Któż może powiedzieć, że człowiek potrafi poznać zamysł Pana? Lecz i to daje Bóg przez Chrystusa. No właśnie. Wiele, wiele łask otrzymujemy przez Chrystusa. Wiele, wiele tutaj mocy, siły od Niego. Karmi nas tym, czym jest swoim ciałem. To ciało zostało nam dane, zostawione, pozostawione. On chce nas karmić, żebyśmy właśnie niejako dar łaski zdobywali. I odwagę, by mówić Ojcze nasz, i odwagę, by mówić samym Bogiem, i odwagę, by wielbić Boga, i odwagę, i mądrość, by nie brakło nam słów. To wszystko zdał nam Jezus Chrystus wraz z darem swojego życia, odkupieńczej śmierci, którą też niejako, prawda, no, którą to wyjednał nam, nie niejako, ale naprawdę wyjednał nam naszą nieśmiertelność już przed wiekami, w momencie rajskiej tutaj, rajskiego upadku, rajskiego grzechu, kiedy człowiek powiedział, pierwszy człowiek powiedział Panu Bogu, nie, nie chcę być z Tobą, nie chcę Tobie służyć, modlić się, chcę czynić jak sam chcę. Wiemy, co z tego wyniknęło i już wtedy Pan Jezus pojawił się w planach, bo przecież istniał od początku jako Syn Boży, ale ten plan wcielenia się pojawił, Matka Boża potem odpowiedziała, tak, niech się stanie fiat. Ale wtedy już na początku, zaraz po tym grzechu, zaraz na drugi dzień możemy powiedzieć, Pan Bóg, Ojciec miłosierdzia, nie powiedział, koniec już historii, gra skończona. Nie ma człowiek szans, nie ma ludzkość odwrotu. Jesteście skazani, nie. Pojawiła się właśnie wtedy nadzieja, to co zawarte było w protoewangelii, nie będzie wszystko stracone. Zło nie powie ostatniego słowa, ostatnie słowo należy do Boga, który ześle odkupiciela. Tym odkupicielem ku naszemu zaskoczeniu stał się sam Boży Syn Jezus Chrystus i przyjął ciało ludzkie, przyjął ciało człowieka. To niesamowite wyróżnienie od samego początku, a więc nie przyjął, a mógłby ciało anielskie, ciało jakieś niebieskie, uwielbione, ale to zwykłe ciało ludzkie, ciało stworzenia, to jest tutaj najbardziej niesamowite w tym, że Stwórca stwarzając człowieka, stwarzając swoje dzieło na swój obraz i podobieństwo, ale wybrał to ciało dla swojego Syna, aby mógł zrealizować on plan zbawienia, odkupienia, tą lekcję, prawda, niesamowitej miłości stworzenia do Stwórcy, do stworzenia. Takiego czegoś świat nie widział, żeby tak Stwórca potężny, który ma wszystko, ma materię, ma moc, ma światło, ma i myśl najlepszą, właśnie przyjął ciało swojego stworzenia, które ulepił z prochu ziemi, którą stworzył. I tak byśmy mogli długo, długo jeszcze to rozpamiętywać, ale to są fundamenty naszej wiary. A więc przede wszystkim miłość, ta miłość, której uczy nas Bóg, wszczepiona jest w nasze serce. Oczywiście my ją mamy, natomiast mamy problemy z jej odkrywaniem, nazywaniem, bo nieraz jest przykryta grzechem, może przykryta codziennością, może przykryta jakimś też buntem, może przykryta brakiem miłości, tym taką miłością ludzką niesprawną, może gdzieś zranioną, zdradzoną. Trzeba nam do tych źródeł tej miłości dochodzić, odkopywać, odsuwać te różne przeszkody, tak jak Pan Jezus nam to pokazuje, prawda? Niezgłębione serce mojego miłosierdzia, co siostra Faustyna w dzienniczku powie, opisuje, niech się zanurzy dusza, więc niech człowiek skosztuje, niech człowiek wejdzie, niech po prostu uwierzy w to, że Boża miłość jest tak potężna i nie tylko ją odsłoni, nazwie, doświadczy, ale potem także uczy innych. Przekazuje dzieciom, przekazuje najbliższym otoczeniu. ktoś, kto taki dar rozeznał, otrzymał, nie może milczeć i może się zamknąć w swoim domku, domeczku i cieszyć się, tylko powinien właśnie iść i rozpowiadać, iść i głosić na różne sposoby. Najlepiej byłoby pewnie na ulicach, na placach, ale przecież mamy i nasze spotkania, mamy i spotkania w rodzinie, mamy spotkania na antenie Radia Maryja, nie tylko. Mamy po prostu iść i głosić przykładem, życiem, potem też i słowem wszystkim. To ta niedziela właśnie najbliższa nas do tego zachęca, żeby przede wszystkim zauważyć Bożą miłość, Boże prowadzenie, tak jak to Księga Mądrości określa, opisała, najbardziej nam dana, do zrozumienia tego, co mówi i chce Pan Bóg od nas, a potem mamy Ewangelia, która mówi o namyśle, o rozmyśle, o przygotowaniu się. Te trzy przypowieści, przede wszystkim budujący dom, oceniający swoje możliwości, rozeznania, więc nie bujanie w chmurach, ale obliczanie dokładne, ile mam sił, ile mam, na jaką pomoc mam liczyć, i no i przede wszystkim, że liczę na pomoc Bożą, czy wreszcie król, który, mówiąc językiem militarnym, szykuje się na bitwę, na podbój, ale musi też zmierzyć, obliczyć, ile ma w tym miejscu, w tym momencie wojska, żeby nie poniósł klęskę. No i wreszcie człowiek, który jest blisko Pana Boga. To są te trzy takie tropy, do których nas prowadzi jeden mianownik: miłość, Boża mądrość, a więc Księga Mądrości, potem list świętego Pawła, również w kontekście miłości do bliźniego, no i Ewangelia, która jest dzisiaj nam tutaj przedstawiana. Dziękujemy za telefony pewnie, bo już widzę, że czas się wypełnia, więc nowych nie będziemy mogli przyjąć, ale dziękuję za te, które były.